Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Dnia. Dziś moim Państwa gościem jest pan Rafał Romanowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie pośle, dokończył pan kadencję posła Zbigniewa Kuźmiuka w Europarlamencie. Jakie są pana obserwacje dotyczące tego, co dzieje się w Europarlamencie, zawartych sojuszy? Co pan sądzi o tym, że po raz kolejny Ursula von der Leyen została wybrana na przewodniczącą?
Pani redaktor, patrząc właśnie z perspektywy wykonywanego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, szczerze powiem, nigdy więcej.
A dlaczego?
Dlatego, że po prostu każdy europoseł, ja serdecznie gratuluję Jackowi Ozdobie, że zdobył ten mandat i jestem przekonany, że będzie walczył o słuszne miejsce w Parlamencie Europejskim, żeby zaznaczyć właśnie polskie stanowisko, ale tam po prostu to jest każdy, to jest taki skromny element, który niekoniecznie ma na cokolwiek wpływ. Te młyny Parlamentu Europejskiego zdecydowanie wolniej mielą, jak nawet słynne młyny Watykanu. Tam po prostu nie da nic dobrego się zrobić. Tam po prostu jest tylko i wyłącznie jedna narracja, narracja Europejskiej Partii Ludowej i wszyscy wokół tej narracji powinni się kręcić. Tak samo było z wyborem na kolejną kadencję Ursuli von der Leyen. Nic dobrego z tego dla Polski nie będzie. Nawet ci, którzy twierdzą, że jest dobrym kandydatem, którzy że będzie pamiętała o polskich interesach.
Ale kiedyś PiS popierał tutaj.
Tak, pani redaktor, kiedyś PiS popierał, bo Ursula von der Leyen podczas przesłuchań dla poszczególnych frakcji obiecywała naprawdę złote góry. Nawet i polskie delegacji w EKR-owe, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, też dużo rzeczy obiecywała, a później z realizacji właśnie tych rzeczy to był praktycznie poziom zerowy. Choćby kwestia dotycząca KPO, choćby szantażowania konserwatywnego rządu w Polsce, to też była i wyłącznie domena właśnie Europejskiej Partii Ludowej, a tym samym Ursuli von der Leyen. Kwestia Zielonego Ładu, bo każdy wrzuca kamyczek do ogródka komisarza Wojciechowskiego, że komisarz Wojciechowski był odpowiedzialny za Zielony Ład. Pani redaktor, za Zielony Ład w Komisji Europejskiej było odpowiedzialnych 4 komisarzy. W ogóle był specjalnie wyznaczony do Zielonego Ładu komisarz Komisji Europejskiej, a wszystkie zarzuty stawia się wobec Janusza Wojciechowskiego. No nic bardziej mylnego. I to wszystko, co dotyczyło choćby kwestii tak zwanej ochrony środowiska szeroko pojętej, tych kosztów, które były narzucane na poszczególnych obywateli Unii Europejskiej, a nie mających wpływu najmniejszego na to, co się będzie działo właśnie w polityce klimatycznej światowej, no to jest nic bardziej mylnego, po prostu dążymy w jakiś taki bezczynny stan, gdzie będziemy ponosić olbrzymie koszty, bo ponoszą te koszty każdy obywatel, każde gospodarstwo domowe w Polsce i kiedyś to trzeba w końcu przeciąć.
Właśnie wywołał pan tutaj temat Zielonego Ładu, ja też chciałam o niego spytać, ale chciałabym spytać o sprawy rolników, bo troszeczkę wszystko przycichło, protesty również ustały.
Panie redaktor, bo rolnicy po prostu musieli jak co roku wyjść w pole, wykonać zabiegi agrotechniczne, zebrać zboże, bo jesteśmy praktycznie na końcówce żniw. Co prawda mamy przełom lipca i początek sierpnia, a już jesteśmy po żniwach, więc rolnicy po prostu musieli zająć się swoją ciężką pracą, ale oni nie zapominają
to
o tym.
To znaczy, że temat wróci?
Na pewno wróci temat postulatów rolniczych, na pewno wróci kwestia Zielonego Ładu w rolnictwie, bo ono jest bardzo istotne, bo ono ma olbrzymi wpływ, bo ono, tak jak powiedziałem, mnoży koszty choćby w gospodarstwach rolnych, każdym polskim gospodarstwie, a niekoniecznie daje efekt finansowy wspierający właśnie tych rolników, bo trzeba pamiętać o tej dużej konkurencji zbóż napływających choćby z Ukrainy. No to są rzeczy, które są nierozwiązane, które po prostu zostały na chwilę odłożone, ale tylko i wyłącznie dlatego, że rolnicy po prostu muszą ciężko pracować na swojej roli.
Zostawiając już Parlament Europejski, obecnie zasiada pan w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. 23 lipca złożył pan ślubowanie, objął pan mandat właśnie po Jacku Ozdobie, którego również pan już wspominał. No i mam do pana takie pytanie. Jak pan ocenia działania koalicji rządzącej, która w tym momencie tak mocno rozlicza PiS?
Pani redaktor, no dobrze, ale Koalicja Obywatelska złożyła konkretne obietnice wobec obywateli, wobec społeczeństwa, właśnie wygrywając wybory i idąc do wyborów 15 października. 13 grudnia uformowała swój rząd i z realizacją tych postulatów, które założyła sobie, jest po prostu, no jest trochę kiepsko to wygląda. Praktycznie nic nie zostało z tych słynnych 100 postulatów zrealizowane, a koalicja rządowa skupia się na rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości i na niczym więcej, a przede wszystkim miały spadać koszty życia, miały być obniżane koszty energii. Jak się okazuje, od 1 lipca drastycznie wzrósł koszt energii, bo od 20 do 60% w zależności od regionu kraju. Miała nie rosnąć cena choćby wody, a woda będzie rosła i te podwyżki to nie jest koniec, bo 1 stycznia 2025 roku po raz kolejny o kilkadziesiąt procent wzrosną koszty energii, więc to jest taki podstawowy element kosztów w każdym gospodarstwie domowym, więc tutaj ja przywołuję do opamiętania wspierania koalicji rządowej i do ciężkiej, intensywnej pracy na rzecz obywateli, bo to obywatele dali im ten zielony listek do tego, żeby mogli właśnie formować rząd, żeby mogli prowadzić to sprawy gospodarcze w naszym kraju, a praktycznie te sprawy gospodarcze są na nikłym poziomie realizacji. Zaprzestaje się dużych inwestycji ogólnopolskich, dyskutuje się na temat CPK, a praktycznie inwestycja ta istotna, najbardziej istotna inwestycja, pani redaktor, praktycznie stoi w miejscu. Pamiętajmy o tym, że tego typu decyzje albo brak tych decyzji wykorzystują inne państwa, bo na przykład Centralny Port Komunikacyjny będzie budowany w okolicach Budapesztu, bo Orban po prostu brak działania rządu Tuska wykorzystuje, bo na przykład zaprzestaje się budowy elektrowni atomowych, a co by diametralnie wpłynęło na obniżenie kosztów energii w naszym kraju, a w tym czasie rząd czeski podejmuje decyzje na temat właśnie dużych inwestycji właśnie w atom w zdecydowanie mniejszym kraju europejskim, jakim są Czechy. Więc w tym wypadku ja po prostu bardzo mocno apeluję do rządu o intensywną pracę, a nie tylko i wyłącznie skupianie się na uprawianiu i biciu piany politycznej.
A jak odniesie się pan do nieudanego aresztowania posła Marcina Romanowskiego, pana kolegi?
Pani redaktor, kolega, miał nie być żadnego Romanowskiego. Okazuje się, że w Sejmie Rzeczypospolitej jest dwóch Romanowskich. To już jest blamasz służb prokuratorskich w naszym kraju, które po prostu nie doczytały, że Marcin Romanowski posiada immunitet wynikający z Rady Europy i zatrzymanie to, które było wykonane wobec Marcina Romanowskiego, było po prostu nielegalne. Sąd, w tym wypadku niezawisły sąd, rozpatrzył się bardzo szybko i sprawnie na wniosek obrońcy pana Marcina Romanowskiego. Pan mecenas Lewandowski przedłożył stosowne dokumenty i nie miał innego wyjścia, tylko i wyłącznie musiał wypuścić Marcina Romanowskiego na wolność. Oczywiście po raz kolejny będzie teraz zielona skóra na niedźwiedziu, czy ten immunitet obowiązuje Radę Europy, czy nie obowiązuje, ale stanowisko przewodniczącego Rady Europy jest w tym wypadku jednoznaczne i Marcin Romanowski nie może być pociągany do odpowiedzialności wynikającego właśnie z tego immunitetu, który mu przysługuje.
Panie pośle, chciałabym teraz wywołać kolejną sprawę. PKW wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat zawiadomień o przestępstwach wyborczych. No i są tutaj między innymi zarzuty niewłaściwego finansowania kampanii. Tutaj gdzieś zostały wywołane do tablicy pikniki 800+. Co pan sądzi o tym dochodzeniu?
Pani redaktor, ja oceniam to w ten sposób, że każdy kij ma dwa końce. Jeżeli w działaniach samorządowych, na przykład marszałek województwa organizuje jakieś przedsięwzięcia, typu na przykład słynne pikniki Mezo, które dotyczą właśnie województwa mazowieckiego, to co w tym wypadku? Rozumiem, że taki sam sposób będziemy rozliczać za kilka lat choćby działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i w tym wypadku marszałka Struzika. Czy marszałek Struzik nie powinien właśnie organizować tego typu przedsięwzięć? Przecież te przedsięwzięcia dotyczą właśnie poszczególnych społeczeństw samorządowych, gminnych, powiatowych. Więc ja tutaj naprawdę przywołałbym do jakiejkolwiek równowagi, bo tego typu działania informacyjne zawsze będą organizowane, bo minister sportu Nitras organizuje też różnego typu przedsięwzięcia sportowe i rozumiem, że to też jest działalność polityczna i rozumiem, że tam tylko i wyłącznie prezentują się posłowie, ministrowie rządu z Platformy Obywatelskiej. W związku z powyższym to też jest swojego rodzaju działalność wyborcza i powinno być to zabronione. Nic bardziej mylnego. Każdy prowadzi to politykę, każdy ma narzędzia do wykonywania tej polityki. Te narzędzia powinny być tylko i wyłącznie w skuteczny sposób docierać właśnie do poszczególnych miejscowości, do społeczności lokalnych. Oczywiście polega to na tym, żeby za wszelką cenę utopić Prawo i Sprawiedliwość, żeby odebrać to dotacje.
Właśnie. Czy jak pan ocenia tą szansę, że ta subwencja zostanie odebrana?
Panie redaktor, ostatniego dnia lipca decyzja zostanie podjęta. Będzie to na zasadzie, że 2 plus 2 równa się 5 w tym wypadku i ta subwencja będzie odebrana Prawa i Sprawiedliwości. Skończy się to procesem sądowym. Prawo i Sprawiedliwość już kiedyś coś takiego przeżywało po kampanii wyborczej w 2011 roku i Sąd Niezawisły przyznał to subwencję, rozliczył w kampanii wyborczej z 2011 roku. Jestem przekonany, że w tym wypadku będzie identyczna, powtarzalna sytuacja, czyli po prostu ta subwencja wróci na konta Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwyższy wynik wyborczy w wyborach 2023 roku, wprowadziło najwięcej parlamentarzystów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym ta dotacja jak najbardziej się należy.
Chciałabym wrócić jeszcze do sprawy Funduszu Sprawiedliwości. No i tutaj kolejne zarzuty, że środki z tego funduszu były wydatkowane również niewłaściwie. Pojawia się tutaj też sprawa księdza Michała Olszewskiego i Fundacji Profeto.
Pani redaktor, czyli rozumiem, że to wsparcie, które dotarło na terenie powiatu ciechanowskiego z Funduszu Sprawiedliwości, to też powinno być zwrócone i te panie z kół gospodyń wiejskich, które organizowały różnego typu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa w rodzinie i tym podobne rzeczy, powinny te pieniądze zwrócić, no bo zmierzamy do takiego celu i
ja
powinno
być,
i powinno,
do...
ale pani redaktor, ale i powinno, i to była niesłuszna działalność Funduszu Sprawiedliwości. No naprawdę po prostu były organizowane konkursy. Rozumiem, że z Polskiego Ładu też inwestycje powinny być zwracane, bo to też była uprawiana polityka, że samochody strażackie, które dotarły na terenie powiatu ciechanowskiego, też powinny być zwrócone, bo były to niesłusznie wydatkowane pieniądze. Ale te pieniądze służyły społecznościom lokalnym i te pieniądze były wydatkowane na poziomie konkursów, przydzielane były dotacje i one były pożytkowane w sposób właściwy.
A jeżeli chodzi o sprawę księdza Michała Olszewskiego, właśnie tutaj jeszcze do tego bym chciała nawiązać.
No ale cóż tu komentować? Jeżeli kapłana wyprowadza się podczas przewożenia, funkcjonariusze wyprowadzają na stację benzynową w kajdankach, no pani redaktor, no to jest, to po prostu, to są tortury XXI wieku, niestety, ale takie rzeczy w Polsce wróciły. To jest po prostu znieważenie tego człowieka, jeżeli nie otrzymuje wody, jeżeli wykorzystuje do wody butelkę albo ma problemy z wykonywaniem podstawowych czynności fizjologicznych, to naprawdę woła o pomstę do nieba. I w Polsce, drodzy państwo, wróciły czasy z lat 80., kiedy Służba Bezpieczeństwa w taki sposób właśnie traktowała kapłanów.
Panie pośle, no tutaj jest silny atak ze strony Koalicji Obywatelskiej na PiS. W związku z tym rosną wyniki sondażowe Konfederacji. Czy jest szansa na koalicję między PiS-em a Konfederacją?
Panie redaktor, oczywiście na pewno środowiska prawicowe w pewnym momencie będą musiały usiąść do stołu i będą musiały tworzyć większość rządową, bo ta większość po prostu oszukała polskich obywateli i to nie jest tak, że będzie rosło tylko i wyłącznie koalicji, bo jakby teraz już po wynikach wyborów z czerwca 2024 roku, czyli eurowyborów, te 230 mandatów, ta koalicja rządowa z 13 grudnia miałaby zdecydowany problem ułożyć. Więc tutaj na pewno powinniśmy szukać nici porozumienia. Tam są kwestie dotyczące gospodarki, jeżeli chodzi o Konfederację. Oni mają zupełnie inne podejście, bo mamy zdecydowanie podejście tak zwane solidarystyczne, czyli po prostu wspieranie polskich gospodarstw domowych, polskich rodzin. Oni to traktują zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej traktują system podatkowy, ale te rzeczy podstawowe dotyczące choćby naszego członkostwa w Unii Europejskiej, choćby wykorzystywania mandatu polskiego jako państwa narodowego w Unii Europejskiej, no tutaj jesteśmy zdecydowanie bliżej siebie i tutaj na pewno byłaby nić porozumienia, a tym samym jestem w stanie wyobrazić sobie rząd, który byłby tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, czy też Konfederację, ale też pamiętajmy o tym, że wybory, które za 3,5 roku będą, mogą być zupełnie innymi wyborami i może się tak samo ułożyć to jak w 2015 roku, że jedna z tych formacji po prostu nie przekroczy progu koalicyjnego, a tym samym zwycięzca weźmie wszystko, czyli po prostu wystarczy Prawo i Sprawiedliwości do tego, aby samodzielnie rządzić.
Panie pośle, a czy PiS mówi jednym głosem, czy może w partii dojść do rozłamu?
Pani redaktor, oczywiście, jak w każdej takiej dużej formacji zjednoczonej, w takiej zjednoczonej prawicy, są różne frakcje, jest różne podejście, choćby tak jak wspomniałem, do kwestii gospodarczych, jest różne podejście do kwestii choćby naszego członkostwa w Unii Europejskiej, więc no tutaj te frakcje się będą i te poglądy będą się ścierały, ale ja już wiele razy... Pani redaktor, czy może się zmienić kierownictwo partii? Prezes Jarosław Kaczyński kiedyś już zapowiedział, że po wyborach w 2023 roku odda kierowanie partią. Pewnie jesteśmy przed kongresem, bo jesteśmy przed wielką decyzją dotyczącą właśnie wystawienia kandydata na nadchodzących wyborach w 2025 roku w kampanii prezydenckiej, ale jestem święcie przekonany, że prezes Jarosław Kaczyński musi pociągnąć właśnie tą formację Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko on jest w stanie skonsolidować te wszystkie środowiska, które tworzą Zjednoczoną Prawicę a w ten sposób jesteśmy tylko i wyłącznie w stanie wygrać te wybory.
A wspomniał pan tutaj o kandydacie na prezydenta. Czy są już jakieś nazwiska?
Zapewne tak. Zapewne kierownictwo partii to ścisłe kierownictwo, które będzie podejmowało te decyzje, przysłuchuje w cudzysłowie kandydatów prezydenckich, którzy mogą reprezentować właśnie Zjednoczoną Prawicę w wyborach 2025 roku. I pewnie w tych przeciekach medialnych te nazwiska, które się pojawiają na giełdzie, w jakiejś części są prawdziwe, w innej części to tylko i wyłącznie domniemanie, ale zapewniam, że będzie to kandydat, który jest w stanie powalczyć o to, by wygrać w 2025 roku fotel prezydenta w naszym kraju.
Panie pośle, chciałabym się teraz odnieść do sprawy aborcji i depenalizacji aborcji. Tutaj wydaje się, że Koalicja Obywatelska pod naciskiem Lewicy chce, żeby ta ustawa przeszła, chociaż nie wszyscy się tutaj zgadzają.
Z najważniejszych elementów w tej chwili to jest właśnie kwestia aborcyjna, a pozostałe kwestie gospodarcze w naszym kraju, czyli życie każdego z nas gdzieś jest suwane na dalszy plan. Tusk szantażuje swoich koalicjantów, próbuje wykorzystać jako element dużej gry politycznej, nawet odwołuje za to, że ktoś był w delegacji służbowej jednego ze swoich ministrów. No naprawdę błędne koło, naprawdę nie mamy się w czym zająć. Ja choćby jestem teraz w Komisji Środowiska i chcę właśnie powalczyć o polskie rolnictwo z aspektu tejże komisji. Naprawdę mamy zdecydowanie więcej poważnych problemów. Naprawdę stopa życiowa każdego gospodarstwa domowego w naszym kraju od 13 grudnia 2023 roku spada. Naprawdę wpływy do budżetu państwa też niestety spadają. Do 2023 roku na tego typu wydatki społeczne, choćby 500+, później 800+, później choćby wsparcie gospodarstw domowych dotyczące kwestii kosztów energii ze względu na wojnę prowadzoną na Ukrainie, było stać budżet, a w tej chwili budżetu na to nie stać i coraz więcej tych instrumentów jest wycofywanych. Pamiętajmy o tym, że ponad 1 000 000 seniorów w naszym kraju nie otrzyma tak zwanej 14 emerytury, a rząd Tuska obiecywał, że to, co było dane, nie będzie odebrane. Jak się okazuje, to prawidło wypowiedziane podczas kampanii przez pana Tuska nie ma odzwierciedlenia i coraz więcej właśnie takich elementów wsparcia solidarnostycznych dla polskich obywateli będzie odbieranych przez ten rząd.
Ale wracając jeszcze do mojego pytania, tutaj pan prezydent oczywiście zapowiedział, że będzie za każdym razem wetował tą ustawę, ale czy PiS ma jakiś sposób na to, żeby ta ustawa nie przeszła? Czy będzie próbował coś robić?
Pani redaktor, oczywiście zachowamy się jak trzeba. Oczywiście zachowamy się zgodnie z zasadą chrześcijańską, że będziemy głosowali przeciwko i jestem święcie przekonany, że konserwatywna część Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym elemencie też będzie wiedziało się, jak się zachować. Nie ulegnie szantażowi Tuska i lewicowych maniakalnych aborcjonistów w naszym kraju i że w pewnym momencie ta koalicja, czerwona koalicja po prostu się podda.
Bo pojawiły się informacje, że minister Bodnar może dawać jakieś, no takie informacje tutaj dla prokuratorów, jeżeli chodzi o przeprowadzanie aborcji, o tym, co dalej z tym robić.
Pani redaktor, po 13 grudnia w Polsce przyjęło się taką zasadę, że nie trzeba zmieniać ustaw, wystarczy, że się wydaje jakieś rozporządzenie, zarządzenie, tudzież uchwałę i w ten sposób można rządzić. Czyli jakbym się za chwilę nie zdziwił, że pan minister Bodnar wraz z panem premierem Tuskiem wyda tak zwaną uchwałę zasadniczą, którą zmieni konstytucję i będzie robił to, co będzie chciał, no bo niestety w tej chwili tak przebiega rządzenie w naszym kraju. My będziemy po prostu tego życia poczętego chronić od samego początku do samego końca i tutaj będziemy w tym wypadku bardzo konsekwentni.
Panie pośle, na koniec naszej rozmowy chciałabym nawiązać się do Igrzysk Olimpijskich i do sprawy pana Przemysława Babiarza, tego, że został po swojej wypowiedzi zawieszony. Czy uważa pan, że to był taki pretekst do tego, żeby to zrobić?
No, pani redaktor, ale jak najbardziej, to był pretekst. Sami oglądaliśmy otwarcie tych igrzysk. Ja mówię szczerze, nie skupiałem się na otwarciu igrzysk. Mi zależało na tym, żeby zobaczyć tylko i wyłącznie polską reprezentację, jak ona będzie po tej sekwanie wpływała. Dopiero później docierały do mnie sygnały, co się działo i te obrazki właśnie gdzieś przeglądałem sobie w mediach społecznościowych, w jaki sposób te otwarcie igrzysk przebiegało i te wszelkiego rodzaju odnośniki, choćby do ostatniej wieczerzy. Naprawdę, to jest skandal, a to, że skomentował w ten sposób pan redaktor Babiarz, to po prostu tylko i wyłącznie, myślę, że skonsoliduje się w tym wypadku i dziennikarze sportowi z TVP, ale również cały świat dziennikarski po prostu stanie murem za wolnością słowa, za tym komentarzem, który wygłosił pan Przemysław Babiarz. Politycy, ale przede wszystkim dziennikarze powinni tutaj wyrazić dać mocny sygnał do zarządu TVP w likwidacji. Pamiętajmy o tym, bo po 13 grudnia dużo rzeczy się w Polsce działo, choćby został, jak się okazuje, po 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego, zbieżność taka, że został zablokowany sygnał nadawcy państwowego. Trochę to tak przywołuje pewne tych starszych naszych seniorów Polaków, pewne skojarzenia właśnie z wprowadzeniem stanu wojennego.
Panie pośle, to co, teraz wakacje?
Nie, dzisiaj zaczynam intensywną pracę w okręgu wyborczym. Za chwilę spotykam się z dyrektorem biura poselskiego i ruszamy w okręg wyborczy. Jeden tydzień mam zaplanowany sierpnia, ale to jest końcówka sierpnia. Muszę pewne rzeczy nadrobić. Ten czas, w cudzysłowie, on nie był stracony, mojej bytności w Brukseli. Te 8 miesięcy staram się intensywnie wykorzystywać, ale też mam z tego powodu swoje skojarzenia i to tak jak wspomniałem, że nie chciałbym po raz kolejny wchodzić w tę wodę. Zdecydowanie wolę współpracować i pracować z ludźmi tu bezpośrednio w okręgu wyborczym, tutaj w naszym lokalnym środowisku w Ciechanowie i w okolicach i właśnie od dzisiaj zaczynam intensywną pracę na rzecz naszych lokalnych społeczności. Warto tutaj wrócić i warto właśnie tą intensywną pracę pokazać.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Słuchaj państwa audycji Gość Dnia. Moim państwa gościem był pan Rafał Romanowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ja się z państwem żegnam, Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.